skazani na dialog.
Dzień dobry, witam serdecznie w sobotę rano. Jak zawsze rozmawiamy o problemach pracowniczych i problemach pracodawców. Niedługo wejdą w życie nowe przepisy dotyczące transparentności płac, a także luki płacowej. Państwa i moim gościem jest Dariusz Wegnerski z działu prawnego NSZZ Solidarność Region Wielkopolska. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Nowe przepisy wchodzą w Wigilię, czyli już niedługo, i pracodawcy muszą się dostosować. Czy problem transparentności płac i informacje o luce płacowej, tak zwanej luce płacowej, czy to będzie rewolucja w prawie pracy?
Kwestia luki płacowej rzeczywiście jest istotnym zagadnieniem, zwłaszcza jeżeli rozumiemy przez to różnice w wynagrodzeniach pomiędzy pracownikami różnej płci, a więc kobietami i mężczyznami, którzy wykonują taką samą pracę. Ewidentnie ten problem istnieje od wielu lat i jest on jakoś nawarstwiony, powiedziałbym, w ujęciu społecznym. Natomiast nowelizacja, o której Pan wspomniał, wchodząca w życie 24 grudnia, ona dotyka tego problemu, ujmę to, wyłącznie wycinkowo. Nie jest to tym samym jakby kompleksowe podejście do tego tematu, albowiem kolejne przepisy w tym zakresie powinny zostać przez Polskę, przez polski system prawny implementowane najpóźniej do 7 czerwca przyszłego roku. Ta nowelizacja jest w gruncie rzeczy, jak to podkreśla się, nawet takim pierwszym wstępnym etapem próby rozwiązania tego problemu.
Bo te przepisy wynikają z implementacji dyrektywy Unii Europejskiej, czyli podobne ustawy wchodzą w całej Unii Europejskiej, w innych państwach.
Tak, mówimy tutaj o obowiązku wdrożenia do krajowych systemów prawnych dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 2023 roku. Numer tej dyrektywy to 970 i jak wspomniałem przed chwilą, kraje członkowskie powinny wdrożyć ją do 7 czerwca przyszłego roku. Sytuacja wygląda w ten sposób, iż polskie Ministerstwo Pracy czy strona rządowa pracuje nad określoną nowelizacją, natomiast co być może tu jest ciekawe, akurat nowelizacja, która ma wejść w życie w grudniu, ona jest autorstwem grupy posłów. Był to projekt poselski, a nie rządowy. Tym samym,
tak jak... Jaka to jest różnica dla pracodawców obecnie?
Oczywiście pod względem pewnych obowiązków, które ta nowelizacja przewiduje, to jest żadna różnica, czy to był projekt poselski, czy rządowy. Bardziej mam na myśli, że autorzy nowelizacji właśnie wbrew temu, do czego byłby zobowiązany rząd. Rząd byłby zobowiązany podejść do sprawy kompleksowo, wdrożyć dyrektywę w całości. Autorzy, posłowie, autorzy, inicjatorzy tej zmiany podeszli do tego w sposób, to nie jest jakby zarzut tak szczególnie jakiś istotny, ale
tylko
podeszli do tego
faktów
fragmentarycznie. I tym samym, jak powiedziałem wcześniej, nie mamy tutaj tej pełnej implementacji, a jedynie cząstkową. I należy się spodziewać w związku z tym w przyszłym roku kolejnych w zasadzie bardziej głębokich zmian w tym zakresie.
Co do luki płacowej, czyli różnicy w zarobkach pomiędzy kobietami i mężczyznami, to te różnice występują na wszystkich szczeblach zarobków, bo także wśród osób dobrze zarabiających. Czy tak rzeczywiście jest? Widzi pan to w sprawach związkowych?
Co do zasady, jak najbardziej, co do zasady potwierdzam, że to dotyczy różnych zawodów, różnych branż i różnych poziomów wynagrodzeń. Oczywiście w sytuacji, gdy relatywnie mocno w ostatnich latach wzrastało minimalne wynagrodzenie, to szereg zawodów, szereg prac wykonywanych przez pracowników, tutaj jakby te wynagrodzenie się zrównywało. No to jest jakby pewien uboczny skutek silnego wzrostu płacy minimalnej. Ale co do zasady, jak najbardziej ten problem istnieje i tak jak pan powiedział, na bardzo różnych poziomach wynagrodzeń.
Czy takie sytuacje zdarzają się w pracy związkowej? Czy zgłaszają się osoby skarżące na lukę płacową ze względu na płeć?
Zdarzają się, aczkolwiek nie są to przypadki, ten rodzaj zróżnicowania wynagrodzeń, czy jak to powiemy wprost, luki płacowej, nie jest akurat przypadkiem najczęstszym, najczęściej występującym w ostatnich latach, ale jak najbardziej te przypadki, te sytuacje zdarzają się.
Część tych przepisów dotyczy transparentności płac. Być może teraz okaże się, że jednak kobiety mniej zarabiają. Będzie to bardziej widoczne na poziomie zakładów pracy. Mhm. Tak może się zdarzyć.
Zgadza się. Właśnie tutaj może jest dość istotne mimo wszystko, żeby wspomnieć, co jest istotnym rozwiązaniem wynikającym z dyrektywy, o której mówiliśmy wcześniej, a czego ta najbliższa nowelizacja nie przewiduje. Zgodnie z dyrektywą każdy pracownik ma prawo poprosić o pełne wynagrodzenie, o pełną informację dotyczącą swojego wynagrodzenia, wynagrodzenia, ale też, co bardzo istotne, o średnie wynagrodzenie w swojej grupie zawodowej z uwzględnieniem różnych składników wynagrodzenia i również z podziałem na płeć. Tym samym, jeżeli pracownik będzie uzbrojony w takie narzędzie, które będzie zobowiązywać pracodawcę do udzielenia określonej informacji, to każdy będzie mógł, każda pracownica, kobieta zwłaszcza, będzie mogła zidentyfikować, w którym miejscu tej luki płacowej jest, znaczy, czy w ogóle jest oczywiście w luce płacowej, jeśli tak, to w jakim miejscu, jak dalece odbiega od średniego wynagrodzenia w swojej grupie zawodowej czy na swoim stanowisku. Ale tego, jak wspomniałem już wcześniej, akurat ta nowelizacja grudniowa nie dotyczy, nie obejmuje, będzie musiało to wejść w przyszłym roku.
Znaczy sama transparentność płac to jest coś nadzwyczajnego w relacjach pracownik-pracodawca?
Czy to powinno być normą? To powinno być jak gdyby standardem. Natomiast jest to bardzo, sposób bardzo zróżnicowany. Są instytucje, pracodawcy, u których jest możliwie największa przejrzystość. Oczywiście z zachowaniem tego, że wysokość indywidualnego wynagrodzenia danego pracownika jest jego dobrem osobistym. Więc to nie jest tak, iż każdy może mówić o wynagrodzeniu każdej innej osoby. Tu oczywiście pewne reguły poufności obowiązują. Natomiast te reguły poufności nie mogą być rozumiane, nie powinny być rozumiane w ten sposób, że ja będąc pracownikiem nie mogę nikomu innemu, koleżance, koledze z pracy powiedzieć, ile ja zarabiam. Bo to jest właśnie odwrócenie tej przejrzystości. Natomiast niestety są instytucje, firmy, przedsiębiorstwa, w których pracodawcy tego oczekują od pracowników, tej maksymalnej poufności i co więcej, prowadzą odpowiednie zapisy na przykład do regulaminów wynagradzania po to, aby pracownicy wręcz byli karani, jeżeli takie informacje innym przekazują. Uważam jako prawnik, zresztą jest na ten temat pewien materiał prawny wynikający z orzeczeń Sądu Najwyższego, ze stanowisk Ministerstwa Pracy, że co do zasady takie klauzule poufności są nieuprawnione, są naruszeniem prawa pracy, ponieważ są też zaprzeczeniem tej transparentności, która zresztą wynika z szeregu różnych przepisów prawnych.
Co powinien zrobić pracownik, możemy powiedzieć pracownica, związkowiec, członkini związku, jeżeli okaże się teraz po wejściu tych przepisów, że zarobki kobiet są dużo niższe, czy rażąco odbiegają od tego, ile zarabiają mężczyźni? Czy jest jakaś droga prawna?
W każdej tego typu sytuacji istotne jest najpierw pewnego rodzaju postępowanie wyjaśniające. Oczywiście postępowanie to brzmi bardzo tak już poważnie, proceduralnie, ale
warto zapytać pracodawcę.
Ale chodzi o to, żeby uzyskać możliwie jak najwięcej informacji, aby tą transparentność, jak gdyby w tym momencie, czy dane o tej sytuacji faktycznie uzyskać. Jeżeli potwierdzi się, iż jest zróżnicowanie wynagrodzenia większe niż symboliczne, czyli większe niż tam 5-10 zł na przykład, i nie jest ono niczym obiektywnym, niczym merytorycznym uzasadnione, to każdy z pracowników ma prawo wówczas o pewnego rodzaju wystąpić z roszczeniem. Po pierwsze o podwyżkę swojego wynagrodzenia, a także przynajmniej potencjalnie o pewnego rodzaju odszkodowanie, ponieważ tu jakby wchodzimy w sferę przepisów o zakazie dyskryminacji, o zakazie nierównego traktowania w wynagrodzeniu, między innymi ze względu na płeć, które obowiązują już w naszym kodeksie pracy 20 ponad lat. I pracownicy mają roszczenia zarówno odszkodowawcze, czyli w celu wyrównania szkody, którą wskutek tego nierównego traktowania ponieśli, jak również żądanie podniesienia płacy do poziomu zgodnego z zasadą równego traktowania i zakazu dyskryminacji.
Zastanawiam się, jakie będą skutki wprowadzenia tego prawa, bo przyjmijmy, że jest zakład pracy, gdzie zdecydowana większość to mężczyźni. Kilka pań pracuje na stanowiskach, gdzie większość to panowie. No i teraz się okaże, że jakby siłą statystyki mężczyźni zarabiają więcej. Co wtedy?
Zawsze pod względem prawnym wchodzimy już mocno w sytuacje dość indywidualizowane.
Ale takie mogą się zdarzyć przypadki.
Tak, oczywiście.
W fabrykach, na budowach.
Absolutnie tak i na pewno są. Sam dostrzegałem sytuację, gdy ogromna większość stanowisk tak zwanych fizycznych gdzieś w zakładzie produkcyjnym to mężczyźni, a rzeczywiście występowało tam na przykład kilka kobiet. Pytanie, czy one rzeczywiście w tym momencie mniej zarabiają. Pytanie, jakie są zasady płacowe w takim na przykład przedsiębiorstwie, bo w niektórych firmach stawki są mimo wszystko tak zwane szczeblowe, czyli pracujesz na takim i takim stanowisku, czasem wiąże się to z określonym stażem pracy i masz określoną stawkę. I tu jakby przestrzeni do zróżnicowania na płeć nie będzie, ale z kolei jeżeli firmy nie mają żadnych jakby, nawet nie tylko precyzyjnych, ale wręcz żadnych tutaj zasad wynagradzania, to jest na zasadzie ustalania z pracownikiem indywidualnie, ile on ma zarabiać, to oczywiście takie zróżnicowanie na pewno się będzie pojawiać, aczkolwiek nie tylko płeć może być tutaj elementem różnicującym, bo tak jak powiedziałem przed chwilą, na przykład staż pracy.
Bardzo ciekawa perspektywa w relacjach pracownik-pracodawca. No zobaczymy, jak to zostanie wprowadzone w życie i jak to mówią dziennikarze, czas pokaże, jak te przepisy funkcjonują w rzeczywistości. Dziękuję bardzo za wizytę w studio.
Dziękuję bardzo.
Państwa i moim gościem był pan Dariusz Wegnerski z działu prawnego NSZZ Solidarność Region Wielkopolska. Jacek Kosiak skazani na dialog. Do usłyszenia za tydzień.
Skazani na dialog.